Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a w naszym studiu świetny gość, Tadeusz Łysiak, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Twój film Sukienka, który jest na krótkiej oscarowej liście krótkometrażowych najlepszych filmów, można oglądać do końca miesiąca na YouTubie. I to jest jeden tylko z pretekstów, żeby się spotkać i o twoim filmie porozmawiać. Bardzo ci dziękuję za ten film na początku, bo dawno się nie wzruszyłam tak, oglądając historię, która ma tak wiele różnych warstw. Pomyślałam sobie, że on jest taki jak taka plisowana sukienka pełna warstw pod spodem i że można ją obierać, wiesz, jak cebulę, tak, tak na dobrą sprawę. Są takie sukienki, które mają halkę pod spodem, jeszcze jedną halkę i jeszcze jedną. Ten film, bohaterką tego filmu jest Julka, która jest osobą niskorosłą. Ja nie lubię sformułowania karlica i cieszę się, że wy używacie takiego określenia, niskorosła.
Tak, tak, chociaż Ania sama nie przepada właśnie za tym określeniem.
Tak? Ania Dziduszycka, która gra główną rolę.
Tak, ona gra główną rolę i ona woli określenie karlica, ale to jest jej indywidualne podejście. Faktycznie jest tak, że w moim przekonaniu to jest dosyć... no, nieprzyjemne określenie i nie powinno się go używać, ale akurat Ania tak ma i tak woli, więc też zazwyczaj staram się to oczywiście szanować.
Czyli Julka jest karlicą lub niskorosłą kobietą, tak. Sprząta w motelu, słucha metalu, jest samotna, spotyka mężczyznę i zobaczcie, co się dzieje dalej. Jak do ciebie przyszła ta historia? Jak ona się rozwijała? Jak ten proces powstawania? Bo jesteś również autorem scenariusza do tego filmu.
Tak, no ciężko mi powiedzieć. Nie ma takiego jednego konkretnego momentu, w którym nagle ta historia do mnie przyszła w całości. To raczej był taki proces, który gdzieś tam sobie w mojej głowie ewoluował. Na pewno szukałem czegoś, co chcę opowiedzieć, dlatego że to jest film dyplomowy z Warszawskiej Szkoły Filmowej, więc miałem pewnego rodzaju terminy, których musiałem się trzymać i wiedziałem, że coś muszę zrobić. To jest pierwsza rzecz. Więc kiedy podchodziłem podczas toku studiów w ogóle do robienia tych krótkich metraży w USF-ie, zawsze zadawałem sobie pytanie, co mnie interesuje w świecie, co mnie bezpośrednio jakoś dotyka, jakie są... można powiedzieć, zachowania ludzkie, które mnie interesują, co mnie może boli trochę w społeczeństwie, czy w tym, w jaki sposób się do siebie na przykład zwracamy, czy darzymy się szacunkiem na przykład. I dlatego pomyślałem, że chciałbym opowiedzieć historię o samotności i odrzuceniu i o tym, jak często ludzie potrafią kogoś odrzucić albo skazać na samotność tylko dlatego, że na przykład wygląda trochę inaczej albo ma jakieś cechy, które się mogą go jakoś wyróżniać. Szczególnie w Polsce, wydaje mi się, to jest jakoś widoczne, ale nie tylko, bo na całym świecie. I chciałem o tym opowiedzieć. I potem trafiłem na artykuł w sieci, artykuł, który dotyczył właśnie osób niskiego wzrostu, które żyją w Polsce i jakie są, że tak powiem, wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień. Między innymi szukanie ubrań dla siebie. I...
No właśnie, bo ta tytułowa sukienka to jest niby zwykła część garderoby, tak? Ale dla Julki, która jest karlicą, niskorosłą osobą, ona jest właściwie czymś kompletnie nieosiągalnym. Kiedy randka ma być za kilka dni, ona chce wyglądać pięknie, chce się dobrze czuć, chce mieć coś nowego, chce mieć takie poczucie, że zrobiła wszystko, żeby wyglądać najlepiej jak może. I to jest rzecz właściwie dla niej nieosiągalna zupełnie, prawda?
No nieosiągalna, tak, można tak powiedzieć. Ja wydaje mi się, że to jest też ciekawe i od jakiegoś czasu zwracam na to uwagę, że główna bohaterka tego filmu myśli, że potrzebuje sukienki, żeby wyglądać ładnie i kobieco. To znaczy, to jest pewnego rodzaju jakaś taka, nazwijmy to, norma społeczna, która została na nią narzucona. Jak się idzie ulicą, widzi się billboardy, widzi się okładki czasopism z tak zwanym, no takim idealnym, w cudzysłowie, idealnym pięknym, tak? Z tym trzeba cały czas się mierzyć i walczyć, konfrontować z tym tak zwanym ideałem. No według mnie, a Julia nie potrzebuje sukienki, żeby wyglądać pięknie. Ona jest bardzo kobieca i bardzo piękna w swojej bluzie z kapturem i w dżinsach. I
ze słuchawkami, ze słuchawkami w uszach,
tak. I jakby tego... To jest to, że ona potrzebuje tej sukienki na tę randkę i bardzo chce ją zdobyć, żeby wyglądać powiedzmy seksownie. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że tak zostało skonstruowane to społeczeństwo i te czasy, w których żyjemy. I to jest ważną opowieścią w tym filmie, wydaje mi się. Ta wieczna konfrontacja z kanonami piękna.
No właśnie o tym jest również ta opowieść, że te kanony piękna są bardzo brutalne. Ta ostatnia scena, nie będziemy zdradzać oczywiście jaka, ale ta ostatnia scena pokazuje, że rzeczywiście żyjemy w takim świecie, kiedy te kanony piękna są brutalne, bo dla wielu, wielu osób są absolutnie nieosiągalne, a cały czas bodźce mówią nam, musisz taka być, musisz tak wyglądać, musisz się tak zachowywać.
No, dokładnie. I czym w ogóle jest piękno? To też jest takie bardzo ważne pytanie, które gdzieś postarałem się postawić w tym filmie. Czym jest piękno? Dlaczego uważamy, że to jest piękne, a to nie? Czytałem bardzo fajną, ciekawą książkę, a raczej książki Umberto Eco, Historia piękna, historia brzydoty. Bardzo to polecam. To też mnie jakoś natchnęło do tego filmu później. On pokazuje, jak przez historię zmieniał się ten pogląd na to, co jest piękne, a co jest brzydkie, w dużym skrócie. Tak? I bardzo pasjonująca lektura, która bardzo otwiera oczy na to, że tak naprawdę to, że to zresztą widać, no, w latach 60. był zupełnie inny kanon piękna niż teraz. To się cały czas zmienia, ewoluuje, tylko że faktycznie to, co powiedziałaś, tak, w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że wyjątkowo jesteśmy tym atakowani. Być może przez to, że żyjemy w czasach internetu, na przykład social mediów.
Takiej kulturze obrazkowej.
Kulturze obrazkowej, ale też kulturze ciała. To jest coś, co tak mi się przynajmniej wydaje, to nie było aż tak wyraźne i widoczne wcześniej. To tak teraz przyszło. Być może właśnie przez ten internet. Ale tak, i właśnie musimy się z tym mierzyć. I każdy z nas, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, czy jesteśmy, jaki mamy wzrost, czy ile ważymy, czy jaki mamy kolor skóry na przykład, to są rzeczy, które w moim przekonaniu nie powinny być ważne, a czasami i w ogóle nie powinny być tak naprawdę do końca poruszane. No bo według mnie piękno człowieka znajduje się w oczach, w umyśle, albo jak ktoś wierzy w duszę, to w duszy, ale generalnie we wnętrzu, o tak bym powiedział. I chciałbym, żeby ten świat tak wyglądał. I ten film Sukienka trochę o tym jest. Jest takim pytaniem o nasze społeczeństwo i o czasy, w których żyjemy.
To nie jest historia o niepełnosprawności, tylko historia o tym, jak kochać, jak pragnąć miłości, jak być akceptowanym, jak szukać tej akceptacji również. Twoja bohaterka, to jest wzruszająca historia, ale ona nie jest ckliwa i to jest chyba największa zaleta, myślę, tej twojej filmowej opowieści, bo Julka jest osobą niskorosłą, ale jest osobą bardzo silną, wydaje się, o pięknej duszy. Taką, która no właściwie wie, czego chce i to, co się dzieje dalej, no to już jest jakby kwestia pewnych, nie wiem, złych wyborów być może.
Tak, no to było niesamowicie ważne dla mnie, tak szczerze mówiąc, dlatego że no, jak się robi taki film, który traktuje na przykład o jakimś charakterystycznym wyglądzie bohatera, można bardzo łatwo wpaść w pewnego rodzaju pułapki. To znaczy pierwsze, co się narzuca, to, że jeżeli to jest osoba, która jest jakoś odrzucona przez społeczeństwo i stłamszona z powodu na przykład swojego wyglądu, no to powinna być osobą smutną, schowaną, zamkniętą, nie mieć przyjaciół, płakać w tym filmie po prostu co scenę i najlepiej słuchać smutnego jazzu właśnie i sceny, w których jedzie PKS-em i patrzy przez szybę, spadają krople i ona słucha jazzu właśnie na słuchawkach. I szczerze mówiąc, ja w kilka takich małych pułapek, pisząc ten scenariusz i go potem poprawiając, wpadałem, bo to jest takie naturalne, to przychodzi od razu, że chcemy pokazać taką smutną osobę, a uważam, że to jest po prostu głupie. Biorąc na przykład Anię samą jako osobę, to jest, ona mi dała mnóstwo inspiracji, dlatego że to jest właśnie osoba niesamowicie silna wewnętrznie, osoba mająca mnóstwo znajomych, przyjaciół, radosna, z genialnym poczuciem humoru, potrafi być bezpośrednia, cięta, słucha właśnie, nie death metalu, to akurat jest mój wymysł, ale też nie, słucha ostrej muzyki na przykład. I gdzieś bardzo dużo czerpałem z Ani, jakby chcąc pokazać prawdę, czyli postać, która jest autentyczna, która ma swoje zalety, wady, chociaż nie wiem, czy można tak to nazwać, ale jakieś swoje cechy po prostu różne, które nie są zależne od wyglądu. I to było strasznie ważne, żeby pokazać, że to nie jest ważny ten wygląd, tylko ważne jest to, co jest w środku. Więc chciałem bardzo sportretować osobę silną wewnętrznie, taką silną kobietę po prostu. I bardzo mi w tym pomogła Ania, która jest sama właśnie silną kobietą.
A propos kobiet, Tam jest też taki wątek o kobiecej solidarności, który jest, być może to jakoś bardzo tak górnolotnie brzmi, ale chodzi mi o takie wzajemne wsparcie. To znaczy, że kobieta kobiecie udziela wsparcia, a nie ją ocenia, krytykuje. Chociaż oczywiście między bohaterkami, tutaj wspomnimy panią Dorotę Pomykałę, która gra koleżankę Ani z pracy, ale też przyjaciółkę taką, która ją wspiera i pomaga. Między tymi kobietami jest taka, to nie jest tylko taka ckliwa relacja, prawda? Tylko one są dla siebie czasami ostre, czasami są dla siebie bardzo krytyczne, ale jednak to jest podszyte wszystko takim wzajemnym wsparciem.
Tak, no to bardzo ważny też, no, to jest właśnie ciekawe, że na temat tego filmu można rozmawiać, jest dużo aspektów, które można poruszyć. Dużo tematów. Tak, jak Halki w sukience właśnie. Ale to tak, to jest jedna z kluczowych rzeczy. I może najpierw się odniosę do tej przyjaźni, która jest pomiędzy Renatą a Julią, czyli pomiędzy Dorotą Pomykałą a Anią Dziaduszycką. No to jest tak, że jak się jest z kimś bardzo blisko, jak są przyjaciele, to tacy bardzo bliscy, to zazwyczaj nie używają wobec siebie łagodnego języka, tylko potrafią być wobec siebie cięci, obrzucać nawet często jakimiś wulgaryzmami. Tu mówię o na przykład moich doświadczeniach z moimi przyjaciółmi, ale być może jest tak też u innych ludzi, że jakby potrafimy być bardzo bezpośredni wobec siebie, właśnie z tymi najbliższymi. Jak mamy różnych znajomych, dalszych, bliższych i tak dalej, no to tam wiadomo, staramy się być ostrożni, czasami nie chcemy mówić bezpośrednio pewnych rzeczy, a jak jest ktoś naprawdę blisko, to jesteśmy w stanie być bardzo bezpośredni. I tutaj bardzo chciałem to pokazać. To znaczy właśnie nie taką ckliwą przyjaźń, poklepiemy się po główkach i popłaczemy wspólnie, tylko takie dwie twarde babki, które potrafią się właśnie wesprzeć i solidaryzować ze sobą. A szczególnie zwróciłem na to uwagę po pierwszej próbie, jaką miałem z Dorotą i z Anią. Dlatego, że w scenariuszu już ten wątek był tak rozpisany, ale jeszcze było w nim trochę tej ckliwości właśnie. To była ta pułapka, w którą na przykład wpadłem. I dopiero widząc pierwsze spotkanie Ani i Doroty, to było coś magicznego. To one się widziały po raz pierwszy i od wejścia, od pierwszych zdań, one zaczęły ze sobą rozmawiać tak, jakby się znały od 10 lat co najmniej. Znaczy w ogóle niesamowita chemia. Od samego początku, pyk, kliknęło. I ja pamiętam, że jakby siedziałem, czytaliśmy ten scenariusz i obserwowałem to, jak one ze sobą, jaką mają interakcję ze sobą. I po tej próbie wziąłem Konrada Blocha, czyli operatora tego filmu, na bok, który też tam był. I powiedziałem mu: my, Konrad, musimy bardzo o tym pamiętać, że robimy, że to będzie także, a być może przede wszystkim film o kobiecej przyjaźni. I musimy bardzo na to zwrócić uwagę. Trochę pozmieniałem scenariusz po tej próbie i trochę więcej nacisku podczas montażu położyliśmy na te sceny, w których widzimy interakcję między Renatą a Julią właśnie.
Wspomniałeś o tym, że jest to film, który ma taki stempel warszawskiej szkoły filmowej, bo jesteś, już skończyłeś, jesteś studentem.
No to jest długa historia.
Długa historia.
Długa i nudna pewnie, ale no generalnie to jest mój film dyplomowy.
Dyplomowy.
Teraz mam jeszcze parę wątków, które muszę pozamykać w WSF-ie, żeby ostatecznie mieć tę pieczątkę absolwenta,
okay.
Ale generalnie można tak powiedzieć, że już skończyłem. Mało tego, zacząłem wykładać tam, co jest też ciekawe, razem z Konradem, zresztą tym operatorem, moim przyjacielem z Sukienki. I nie tylko, bo zawsze pracujemy razem. Więc jestem w takim teraz dziwnym stadium, że jeszcze kończę pewne rzeczy, żeby zakończyć tę szkołę jako student.
Ale już
radzisz, uczysz innych. Tak, już uczę młodszych.
Pytam cię o tę szkołę, dlatego że czasem jest tak, że szkoła daje w przypadku konkretnego projektu jakąś totalną dowolność, a czasami jest tak, że stara się jednak mocno ingerować. Więc jeśli możesz, oczywiście jeśli chcesz, szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy wspierali, pomagali, ingerowali i jak bardzo miałeś rozpostarte skrzydła sam?
Z chęcią odpowiem na to pytanie, bo uważam, że to jest akurat no, bardzo duża zaleta warszawskiej szkoły filmowej właśnie. To znaczy to, w jaki sposób podchodzą do tych filmów, tych głównych filmów, tych filmów rocznych. 15-30-minutowych, które potem właśnie jeżdżą po festiwalach na przykład, to jest tak, że ma się takiego opiekuna artystycznego, wybiera się jednego z wykładowców. Moim opiekunem zawsze i przez cały okres studiów był pan Wojciech Saramonowicz, scenarzysta. I bardzo mi na tym zależało, żeby to był scenarzysta. No bo wiadomo, tam są bardzo różni, bardzo dobrzy wykładowcy, ale on jest osobą stricte skupioną na scenariuszu, na opowieści. I ja, szczerze mówiąc, po prostu czułem się pewnie, jeżeli chodzi o całą kwestię artystyczno-formalną. I tutaj nie miałem wątpliwości, że sobie razem z Konradem poradzę, głównie dzięki Konradowi, który jakby bardzo mnie uzupełnia. Ale chciałem, żeby to była dobra historia przede wszystkim, żeby to była dobra opowieść. I dlatego główna taka opieka, jeżeli chodzi o samo tworzenie tego filmu, to była właśnie kwestia scenariuszowa. Pan Wojtek no, jakby bardzo mi pomagał ułożyć tę historię, jak ma iść po kolei. Poprawił razem ze mną ileś dialogów. I to nigdy nie jest tak, że to jest jakaś ingerencja. To jest raczej to jest radzenie. Znaczy, tatko, a może zrobiłbyś tak i tak, a może to. Więc to jest świetne. I wiem, że wszyscy studenci chwalą sobie właśnie to, w jaki sposób WSF opiekuje się nami. I nie tylko podczas produkcji filmu, ale także po tym, czyli jak już przychodzi właśnie ta promocja, wysyłanie filmu, to wszystko robi za nas szkoła i to jest niesamowite. Są po prostu ludzie, którzy ten film potem wysyłają, promują, działają, no robią wszystko, żeby po prostu wypromować film i ciebie i to jest coś niesamowitego.
Tym bardziej, że twój film dostał wiele, wiele nagród. Jeździł po festiwalach zagranicznych, bardzo się tam podobał i nagradzano i ciebie, i Anię, i film jako film. To jest chyba taka historia, która jest po prostu bardzo uniwersalna.
Powiem szczerze, że nam na tym zależało, żeby to była uniwersalna opowieść. My powtarzaliśmy sobie jak mantrę w ogóle, że robimy film nie o kobiecie niskiego wzrostu, tylko robimy film o kobiecie, kropka. Tak? To jest o kobiecie, która ma takie same potrzeby, emocje, pragnienia, sny i tak dalej, czy lęki, jak każdy z nas, że to nie ma znaczenia właśnie jak na przykład jak wygląda. Szukaliśmy uniwersalnych emocji w niej, czegoś, z czym każdy może się identyfikować, bo łatwo było zrobić kino społeczne, które po prostu miałoby potraktować o jakimś problemie i zadać jakieś pytanie na temat problemu i tyle. Ale my nie chcieliśmy tego robić. Chcieliśmy zrobić film personalny, emocjonalny, który angażuje każdego. I myślę, że to jest... No tu wszystko było pod to robione, łącznie ze sposobem kręcenia. Razem z Konradem postanowiliśmy stworzyć taki bardzo naturalny look tego filmu. To znaczy, że on wręcz w niektórych momentach może wyglądać jak dokument. Kamera jest trzymana z ręki, nie na statywach. Używaliśmy bardzo dużo naturalnego światła, światła dziennego, ewentualnie jakoś odbijanego czy zwiększanego w niektórych sytuacjach. Oczywiście też świeciliśmy, ale staraliśmy się dać temu jak najwięcej takiej autentyczności. Dlatego też trzymaliśmy się blisko z kamerą, blisko twarzy głównej bohaterki. Nie ocenialiśmy jej, nie pokazywaliśmy jej wzrostu, nie używaliśmy szerokich kadrów, które by jakby no specjalnie kładły nacisk na to, że ona jest niższa niż reszta społeczeństwa. Są może ze trzy kadry w tym filmie, no bo trzeba było to pokazać, które są szerokie.
W konkretnych sytuacjach,
tak. Które to pokazują, ale tak, jesteśmy cały czas blisko twarzy i patrzymy w oczy bohaterki. No i takich rzeczy jest więcej. Generalnie one wszystkie miały, te wszystkie zabiegi miały taki cel, żeby ten film był uniwersalny i żeby dotyczył pewnej generalnej sprawy, a nie konkretnego problemu. Bo to, że on przy okazji poruszy ten konkretny problem, to byliśmy pewni i to jest super. I wiadomo, że to też się niesie, ta opowieść o na przykład o ludziach niskiego wzrostu, tak? Ale jednak liczyło się dla nas to, co jest w każdym z nas. Nie to, co jest różne, tylko to, co jest podobne. I na tym się skupialiśmy.
Niech się niesie ta historia. Do końca stycznia możecie zobaczyć Sukienkę Tadeusza Łysiaka na YouTubie zupełnie za darmo. A potem 8 lutego dowiemy się, czy z tej skróconej listy 15 tytułów najlepszych filmów krótkometrażowych według Amerykańskiej Akademii Filmowej znajdzie się ten film w piątce. Ja ci tego życzę.
Dużo szczęścia potrzeba.
Dużo szczęścia. W związku z tym życzę ci dużo szczęścia, bo wiem, jak szczęście jest często ważne przy tych oscarowych nominacjach, ale chyba bardziej, i tak myślę, że zupełnie szczerze, chyba bardziej życzę ci takiego cudownego odbioru przez widzów. Bo
dziękuję.
Lista i nominacje to jedno, a to, żeby ludzie polubili twój film, żeby im się spodobał, ale też, żeby zostawił w nich jakiś taki trwały ślad w ich emocjach, to jest chyba bardzo, bardzo ważne dla twórców. Więc najlepiej, żeby
tak.
Było jedno i drugie oczywiście. Ale gdybym miała wybrać, to życzę ci dobrego odbioru przez widzów i przy okazji oscarowej nominacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
Bardzo było mi miło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.